Prawie 2000 lat temu Bóg posłał swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby zaniósł ludziom zbawienie. Był On Zbawicielem, zapowiadanym przez proroków od setek lat. Moment Jego nadejścia był zdeterminowany przez Boże zamysły. Jednakże zanim Jezus się mógł pojawić i przynieść swe orędzie, inny człowiek musiał iść przed Nim i przygotować drogę, stać się zwiastunem. Jego zadaniem było przygotowanie serc ludu Bożego na przyjęcie Mesjasza i Jego zwiastowania. Ten człowiek był nazywany Janem Chrzcicielem. Głosił na pustyni. Jego przesłanie było bardzo proste. Miał w stosunku do ludu Bożego tylko jedno wymaganie. Brzmiało ono: pokutujcie. Zawsze niezwykle znaczącym był dla mnie fakt, że mimo iż czas nadejścia Mesjasza był w Bożych zamysłach ściśle ustalony, nie mógł on nadejść, dopóki serca ludzi nie były przygotowane na jego przyjęcie. A przygotowanie ludzkich serc miało związek ze służbą Jana Chrzciciela. Jego podstawowym przesłaniem była potrzeba pokuty. Wierzę, że ten fakt, wyraźniej niż wszystko inne, pokazuje jej wagę. Jezus nie mógł przyjść i objawić siebie, przynieść swego przesłania i wypełnić swej służby, dopóki ludzie w swoich sercach nie przygotowali dla Niego drogi, spełniwszy warunek pokuty. Pokuta jest jedną z wielkich doktryn wiary chrześcijańskiej, jedną z gorzej rozumianych i w związku z tym mało praktykowanych. Wielu, wielu ludzi walczy o wiarę. Szukają wiary, modlą się o wiarę. Chodzą do kaznodziejów, którzy mówią im, jak mogą otrzymać wiarę. Ale tak naprawdę ich problem nie jest związany z wiarą, lecz z pokutą. Jestem przekonany, że przynajmniej 50% tych, którzy mają kłopoty z osiągnięciem wiary, ma problem na poziomie podstawowym. Nigdy nie wypełnili warunku pokuty. Chcę w tym poselstwie pokazać na podstawie Bożego Słowa, że Bóg niezmiennie wymaga pokuty w pierwszej kolejności. Pokuta to pierwszy krok każdego człowieka w kierunku Boga. Jeżeli spojrzymy do Ewangelii Marka, rozdział 1 i wers 15, to przeczytamy pierwsze słowa wypowiedziane przez Jezusa w Jego nauczaniu. Oczywiście Jezus już wcześniej mówił i rozmawiał z wieloma ludźmi, jednakże tu w Ewangelii Marka, rozdział 1 i wers 15, zapisane są pierwsze słowa wypowiedziane w Jego służbie publicznej. Wcześniejszy werset mówi: a potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. W pierwszym wymaganiu, które Jezus postawił tym, którzy Go słuchali, nie chodziło o wiarę, lecz o pokutę. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. W porządku Pisma Świętego jest to niezmienne. Nie najpierw uwierz, nie tylko uwierz, ale najpierw pokutuj, a potem uwierz. W swojej ziemskiej służbie Jezus przez cały czas przykładał ogromną wagę do pokuty. W Ewangelii Łukasza, rozdział 13, czytamy wersety od 1 do 5. Jest to zapis jednej z rozmów prowadzonej przez Jezusa z ludźmi, którzy przyszli do Niego z pytaniami. A odpowiedź, jakiej udziela, jest bardzo znacząca. W tym samym czasie przybyli do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Najwyraźniej miały tu dopiero co miejsce dwa smutne i dramatyczne zdarzenia. W jakimś momencie Galilejczycy składali ofiarę, a rzymski zarządca prowincji, Piłat, wysłał swoich żołnierzy, którzy podczas aktu składania ofiary dokonali na nich egzekucji w taki sposób, że krew tych ludzi zmieszała się z krwią ofiarnych zwierząt. Dla tych, którzy przyszli do Jezusa, była to tak okropna rzecz, że mówili, iż w życiu tych zabitych musiało być coś wyjątkowo złego. Byli w jakiś sposób szczególnie nieprawi, bądź też dopuścili się strasznego czynu przestępczego, jeśli spotkał ich taki sąd. Jezus powiedział: nie, nie musieli oni być w niczym gorsi od innych, ale powiadam wam, jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy zginiecie w ten sam sposób. A potem powiedział: słyszeliście o wieży, która zawaliła się w Siloe. Zmiażdżyła ona 18 mężczyzn, którzy zginęli na miejscu. Czy myślicie, że ci mężczyźni byli gorsi niż reszta? Nie byli. Ale mówię wam, jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy podobnie poginiecie. Słowo ginąć jest w piśmie bardzo rzadko używane w kontekście jedynie śmierci fizycznej. Mówi ono o czymś więcej. Mówi o duszy usuniętej z Bożej obecności, straconej na wieki. A Jezus, mówiąc o tych Galilejczykach, składających ofiarę i zabitych podczas spełniania religijnego obowiązku, powiedział, że oni zginęli. Pokazuje nam to bardzo jasno, że religia nie jest substytutem pokuty. Wielu ludzi praktykuje religię, nigdy nie poddając się pokucie. Religia nie jest substytutem. Jezus powiedział, że ci ludzie zginęli, mimo iż umarli podczas spełniania religijnego aktu. Dlaczego zginęli? Bo nie pokutowali. I jest to wiadomość bardzo praktycznie i indywidualnie skierowana do każdego z nas. O ile nie będziesz pokutował, zginiesz. Takie są możliwości wyboru. Albo pokutować, albo zginąć. Jezus dokończył swoją ziemską służbę i wypełniając słowa proroków oraz wolę Ojca, został ukrzyżowany, złożony w grobie i powstał z martwych. Po swoim zmartwychwstaniu pokazał się swoim uczniom i rozesłał ich. Powiedział im, że Ewangelia o tym, że umarł, został pogrzebany i wstał z martwych, ma być głoszona wszystkim narodom. Oto prawdziwe słowa wypowiedziane przez Jezusa, zapisane w Ewangelii Łukasza, w rozdziale 24, wersy 46 i 47. I rzekł im: jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Zauważ, że najdziwniejsza rzecz, która ma być głoszona, to nie upamiętanie albo przebaczenie grzechów, ale upamiętanie i odpuszczenie grzechów. I jedno i drugie oferowane jest przez Ewangelię w imieniu Jezusa. Zwróć uwagę na fakt, że w czasie całej służby Jezusa na ziemi porządek ten nigdy się nie zmienił. Jego pierwszym wymaganiem było: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. On powiedział, że jest tylko taki wybór: pokutujesz lub giniesz. Kiedy powstał z martwych, polecił swoim uczniom, aby głosili pokutę i przebaczenie grzechów. Nie ma takiego autorytetu w Ewangelii, żeby głosić przebaczenie tym, którzy nie pokutowali. Przenieśmy się teraz do dnia Pięćdziesiątnicy i wydarzeń zapisanych w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Jest tu mowa o wylaniu Ducha Świętego. Zgromadzony wielki tłum Żydów wsłuchiwał się we wspaniały, ponadnaturalny fenomen Galilejczyków, mówiących przez Ducha Świętego językami, których oni sami nie rozumieli, ale które rozumiane były przez obecnych tam Żydów. Potem Piotr powstał i wygłosił wspaniałe kazanie, które skoncentrowane było wokół osoby i dzieła Jezusa Chrystusa, Jego ziemskiej służby, Jego śmierci, pogrzebania i wreszcie świadectwa Jego zmartwychwstania. Podsumował je w Dziejach Apostolskich, rozdział 2, wers 36, tymi słowami: niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Te słowa były dla słuchaczy bardzo przekonywujące. W wersecie 37 Pismo mówi: a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? Jest to wyraźna prośba. Powiedzcie nam, czego Bóg od nas oczekuje. Wiemy, że jesteśmy w błędzie. Nie mieliśmy właściwej relacji z Bogiem. Nie ma On w nas upodobania. Jesteśmy odcięci, ale chcemy powrócić. Chcemy zyskać Jego względy. Chcemy być przyjęci przez Boga. Powiedz, co mamy zrobić, aby zadośćuczynić za nasze błędy? Piotr im odpowiedział: upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Piotr, rzecznik Boga i Kościoła, ponownie, w momencie, gdy Kościół Jezusa Chrystusa po raz pierwszy pokazał się publicznie, a grzesznicy przyszli i pytali, co zrobić, aby zyskać zbawienie, wypowiedział te kluczowe słowa: pokutujcie i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Przechodzimy teraz do służby Pawła, opisanej w Księdze Dziejów Apostolskich, podążając za tym wielkim misjonarzem pogan. W Dziejach Apostolskich, rozdział 17 i wers 30, Paweł przemawia do aroganckich intelektualistów w Atenach. Mówi im, że czczą bożki i obrazy, że zostali zwiedzeni i że są przesądni. A potem podaje im Boże wymaganie w Dziejach Apostolskich, rozdział 17, wers 30. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Jest to polecenie tak uniwersalne, jak to tylko możliwe. Bóg teraz nakazuje pokutę wszystkim ludziom na całym świecie. Jest to wymaganie, od którego spełnienia nikt nie jest zwolniony. Nakaz pokuty. Kilka rozdziałów dalej, w Dziejach Apostolskich 20, Paweł przemawia do liderów Kościoła w Efezie i przypomina im o swej służbie i posłannictwie głoszonym podczas swojego pobytu w tym mieście. W rozdziale 20, w wierszach 20 i 21 mówi: jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Paweł mówi: przed niczym się nie wstrzymywałem, przekazałem wam całą prawdę, wszystko, czego Bóg wymaga. I w moim przesłaniu na pierwszym miejscu nie była wiara, ale pokuta wobec Boga, a dopiero potem wiara w Niego. Nie ma alternatywy w stosunku do pokuty. Nie ma sposobu na to, by ją ominąć i przejść do prawdziwej wiary. To, co powiedziałem, powtórzę jeszcze raz. Z mojego doświadczenia jako doradcy posługującego ludziom wynika, że 50% problemów, które ludzie mają z wiarą, nie jest tak naprawdę związanych z wiarą, ale z nawróceniem. Ważnym teraz jest zrozumienie tego, czym jest pokuta. Wiele osób ma niewłaściwe pojęcie o tym. Wielu wydaje się, że pokuta to przede wszystkim pewne uczucie. Tak nie jest. Możemy zwrócić się do oryginalnych języków Biblii i Starego i Nowego Testamentu i przyjrzeć się tym słowom. W Nowym Testamencie greckie słowo tłumaczone jako pokutować oznacza dosłownie zmienić zdanie lub sposób myślenia, czyli po prostu zacząć inaczej myśleć. Chodzi tu o decyzję, która związana jest z twoim sposobem myślenia. W hebrajskim tekście Starego Testamentu słowo, które zazwyczaj tłumaczymy jako pokutować, oznacza skręcić bądź zawrócić, czy odwrócić się. Możemy połączyć oba te znaczenia i stwierdzić, że pokuta to decyzja, za którą podąża działanie. Żyłeś w jakiś sposób myślałeś, miałeś jakieś standardy, sposoby reagowania, zwyczajowe reakcje i nagle się zatrzymujesz, odkładasz to. Zmieniasz sposób myślenia. zaczynasz widzieć rzeczy w nowy sposób. Przyjmujesz inne standardy. A podejmując decyzję wewnątrz, poprzez działanie sprawiasz, że jest ona wyrażona na zewnątrz. Odwracasz się. Nawrócenie to zwrot o 180 stopni. Szedłeś pewną drogą. Biblia nazywa ją twoją własną drogą. Teraz zostałeś zatrzymany. Stanąłeś. Musisz się odwrócić i zacząć iść w kierunku przeciwnym. Jest to decyzja, po której następuje działanie. Nie jest to żadne uczucie. Wielu ludzi oczekuje emocji. Czekają, aż wydarzy się coś, co sprawi, że poczują się w określony sposób. To jest błąd. Będąc mówcą, widziałem, jak wielu ludzi przeżywa dane emocje. Czasem widziałem, jak podchodzą do przodu, do ołtarza w kościele, wypowiadają modlitwę, trochę szlochają, dają wyraz swoim emocjom, ale nie następuje żadna zmiana. Nie zmienili sposobu myślenia. Nie była to autentyczna pokuta. Był to rodzaj ulgi w emocjach, który nie oznaczał wypełnienia Bożego polecenia. I jest sprawą niezwykle ważną, abyśmy zrozumieli, że jest coś, co możemy zrobić, coś, czego Bóg od nas wymaga. I to nie zależy od naszych emocji. Bardzo wiele religijnych osób jest niewolnikami swoich emocji. Kiedy czują się dobrze, myślą, że są dobrzy. Kiedy czują się samotni, są samotni. Kiedy czują się pokonani, są pokonani. Właściwie jedyną drogą wyjścia z niewoli emocji jest akt pokuty. Uczucia nie będą mi rozkazywać. Nie pozwolę, aby mną rządziły emocje, które odczuwam. Poddaję się innym standardom. Teraz moim standardem jest standard Boży. To, co mówi Bóg, wyznaczać będzie sposób mojego działania, niezależnie od moich uczuć. Taka jest droga ucieczki od niewoli uczuć. Od niewoli zwyczajów i tradycji, od standardów i działań otaczających cię ludzi. Nie możesz być nimi dłużej kierowany. Wybrałeś nowe standardy, Boże standardy. Ludzie mogą mówić, jeśli chodzi o mnie, jestem całkiem dobrym człowiekiem. Nie robię zbyt wiele zła. Regularnie chodzę na nabożeństwa. Zawsze starałem się żyć według złotej zasady. Nigdy nie byłem kryminalistą. Z jakiego powodu mam pokutować? Niby co takiego złego jest w moim życiu? Chciałbym wskazać na fragment pisma, z którego, jak mi się wydaje, wynika jaśniej niż z jakiegokolwiek innego, który znam, dlaczego wszyscy musimy pokutować. Znajduje się ono w 53 rozdziale Księgi proroka Izajasza, w wersecie 6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Oto wielkie proroctwo o zadośćuczynieniu Pana Jezusa Chrystusa, o Jego ofierze dokonanej na krzyżu, które wypełniło się w historii mniej więcej 700 lat po tym, jak zostało wypowiedziane. I naprawdę, centralnym wersetem tego wspaniałego 53 rozdziału Księgi Izajasza, z punktu widzenia kontekstu i sensu, jest wiersz 6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. My wszyscy, bez wyjątku. Niekoniecznie popełniliśmy przestępstwa, czy żyliśmy w niemoralności, ale każdy z nas zszedł na swą własną drogę. Oto uniwersalna wina całej ludzkości. Zboczyliśmy na swoją drogę. Żyjemy według własnych standardów. A aby żyć po swojemu, musieliśmy zejść z drogi Bożej. Biblia określa to bardzo mocnym słowem. A Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Słowo wina użyte tutaj to jedno z najbardziej wyrazistych słów w języku. Oznacza ono bunt, samowolę, odrzucenie Boga. I dokładnie to jest winą całej ludzkości. Samowola, odrzucenie Boga, Jego drogi i standardów. Na krzyżu Bóg złożył na Jezusie bunt całej rasy ludzkiej oraz wszelkie Jego negatywne konsekwencje. Właśnie dlatego Jezus umarł. Poniósł śmierć w zastępstwie buntownika, jako ten, który zajął twoje i moje miejsce. A teraz Bóg mówi, że masz pokutować, odwrócić się od swoich dróg, zwrócić się twarzą do Niego, podporządkować się Mu, poddać siebie w posłuszeństwie. Kiedy dana osoba naprawdę pokutuje, nie dyskutuje z Bogiem. Jeżeli masz nastawienie umysłu, w którym chcesz kłócić się z Bogiem i podważać to, co On mówi, nie pokutowałeś szczerze. I nie będzie prawdziwego pokoju w twoim sercu, ani harmonii w twoim życiu. Tak długo, jak trwa wewnętrzna wojna między tobą i Bogiem i możesz walczyć o wiarę, szukać miłych uczuć, możesz chcieć się dobrze czuć, ale nie jest to wyjście. Odpowiedzią jest pokuta. Zmień swój sposób myślenia. Podejmij decyzję, odwróć się, poddaj się Najwyższemu Bogu, a On pokaże ci następny krok. Pokuta nie jest wszystkim, czego Bóg od nas żąda, ale niezmiennie jest to Jego pierwsze wymaganie. Uporządkujmy to, co już zauważyliśmy wcześniej w słowach z Biblii. Jezus powiedział na samym początku, kiedy zaczynał głosić: pokutujcie i wierzcie Ewangelii. I zamierzam pisać wielkie P w słowie pokuta, bo to jest coś, co się nie zmienia. Jezus powiedział: pokutujcie i uwierzcie. Najpierw pokutujcie, a potem uwierzcie. Kiedy nauczał w 13 rozdziale Ewangelii Łukasza, powiedział: pokutujcie albo, co jest alternatywą? Zginiecie. Po tym, jak powstał z martwych i wysłał swoich uczniów, aby szli i głosili, mówił o pokucie i odpuszczeniu lub przebaczeniu grzechów. W Dniu Zielonych Świąt, kiedy padło pytanie: bracia, co mamy zrobić? Piotr odpowiedział: pokutujcie i niech każdy z was da się ochrzcić. Także Paweł nauczał mieszkańców Efezu o upamiętaniu przed Bogiem i wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc Bóg nigdy nie zmienił swego pierwotnego żądania. Pokutować i wierzyć. Pokutować albo zginąć. Pokuta i odpuszczenie grzechów. I zwróćcie uwagę, że jedno i drugie jest oferowane w imieniu Jezusa. To Boże miłosierdzie oferuje możliwość pokuty. A na podstawie pokuty daje ci On przebaczenie. Pokutuj i daj się ochrzcić. Nie ma pożytku z chrztu, o ile nie poprzedza go pokuta. Wszystko, co może się wydarzyć, to zmiana suchego grzesznika w grzesznika mokrego. A Paweł powiedział: pokuta i wiara. Myślę, że zgodzicie się ze mną i wieloma innymi, że prezentując Ewangelię, wielokrotnie przedstawiamy Boga w złym świetle. A jednocześnie dziwimy się, że rezultaty, których byśmy się spodziewali, nie nadchodzą. Wierzę, że jest na to odpowiedź. Zmiana umysłu. Decyzja. Przestanę chodzić własnymi drogami. Przestanę żyć według własnych standardów. To nie moje wartości mają znaczenie, ale Boże. Nauczałem w pewnym miejscu na temat początku listu do Rzymian. I wyjaśniałem tak jasno, jak tylko potrafiłem, Bożą ocenę prowadzenia się ludzkiej rasy. To, że wszyscy jesteśmy winni, że nikt nie ma wymówki. Po wykładzie podeszła do mnie kobieta i chciała to przedyskutować. Powiedziała: wie pan, panie Prince, myślę, że... Byłem trochę szorstki, przerwałem jej, mówiąc: to, co pani myśli, nie jest istotne. Nie jest też ważne to, co ja myślę. Liczy się to, co mówi Bóg. Ale wielu z nas przykłada wielką wagę do tego ja myślę, zanim się nawrócimy. Kiedy pokutujesz, nie dyskutujesz z Bogiem. Nie mówisz: o Boże, ja sobie myślę... Biblia mówi: o człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Kim jesteś, aby się sprzeczać z Bogiem? Apostoł Jakub mówi: przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Musimy pewne rzeczy odłożyć na bok. Musimy odłożyć nieczystość, grzeszność, niegrzeczne zachowanie. Kiedy dziecko jest niegrzeczne? Kiedy spiera się. A Boże, dzieci często są niegrzeczne. Często dyskutują, kłócą się, mówią: ale... Dwa dni temu pewna kobieta przyszła do mnie po poradę. W każdym razie tak to nazywała. Wydaje mi się, że tak naprawdę chciała po prostu wyładować swoje emocje. A ja byłem w pobliżu. Kiedy zacząłem jej udzielać rady, które Pismo podaje do jej sytuacji, za każdym razem, kiedy cytowałem słowo, mówiła: och, ale... Powiedziałem: jak długo będziesz powtarzać och, ale... Słowo Boże ci nie pomoże. Odłóż na bok swoje dyskutowanie. Odłóż swoje argumenty. Przyjmij z łagodnością Boże Słowo, to ci dobrze zrobi. A ten akt odłożenia na bok własnej drogi, własnej opinii, własnej woli, standardów, to jest właśnie pokuta. Jest pewien obraz w Nowym Testamencie, bardzo znana historia, przypowieść o synu marnotrawnym. Jest to, jak mi się wydaje, najbardziej wyraźny przykład w konkretnej sytuacji tego, co oznacza pokutować. Przeczytam początkowe wersy tej pięknej historii z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału. Jezus mówi. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu. Ojcze, daj mi tę część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. Po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zauważamy, że słowo zginąć ma tu dość istotne znaczenie. Młody człowiek miał do wyboru dwie opcje, zginąć lub pokutować. Przeczytajmy, jaka była jego decyzja. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. Jest to doskonały obraz pokuty. Decyzja, za którą podąża działanie. Zwróć uwagę, jak on do tego doszedł. Odwrócił się plecami do swojego ojca i domu. Poszedł swoją drogą i skończył pusty, samotny, sfrustrowany i bez przyszłości. Biblia mówi, a wejrzawszy w siebie, rzekł. Doszedł do momentu odkrycia prawdy. Rzeczywiście zobaczył, co zrobił i jaka była jego prawdziwa pozycja. Bóg naprawdę nie może z nami nic zrobić, dopóki nie dojdziemy do skonfrontowania się z prawdą. Do takiego momentu, w którym zobaczymy sprawy takimi, jakimi one w rzeczywistości są. Kiedy odkryjemy prawdę o nas samych. Pozbędziemy się naszych pięknych wyobrażeń, ułudy i religijnego języka. Tak wiele spraw wśród religijnych ludzi jest przykrywanych religijnymi schematami. Nie zaglądamy w siebie, bo mamy nasz religijny język, którym zakrywamy daną sytuację. Oddychamy banałami w stylu, Jezus weźmie to na siebie. Ale nie zawsze tak jest. Bóg robi coś w tobie i we mnie. Miałem przyjaciela, który przeprowadził się i zamieszkał w pobliżu, kiedy mieszkaliśmy na Florydzie. Muszę mówić o nim w dyskretny sposób, żeby nie zdradzić jego tożsamości. Miał dobrą pracę, był zdolnym człowiekiem. Ale doszedł do momentu załamania nerwowego, stracił pracę i w desperacji zwrócił się do Boga. Przyjął Jezusa Chrystusa i został zbawiony. Wciąż jednak jego życie nie było na właściwej ścieżce. Zboczył z drogi i nawet zbawienie nie sprawiło, że powrócił. Przeprowadził się, zaczął pracę niedaleko miejsca, gdzie mieszkaliśmy. Dość często przychodził ze swoją żoną, aby porozmawiać z moją żoną i ze mną. Ich sytuacja w domu była nieciekawa. Mieli córkę, z którą niezbyt dobrze się rozumieli. Żyła ona w sposób, z którym się nie zgadzali. On wciąż nie zarabiał wystarczająco dużo, tracił pieniądze, popadał w długi, mimo że ciężko pracował i robił wszystko, by osiągnąć sukces. Pewnego dnia zatelefonował do mnie i powiedział, chcę przyjść razem z moją żoną i spotkać się z tobą. Byłem wtedy bardzo zajęty i naprawdę nie chciałem nikogo widzieć, ale wyczułem w jego głosie coś takiego, co sprawiło, że powiedziałem tak. Przyszedł, usiadł razem ze swoją żoną, a moja żona ze mną. Zaczęliśmy rozmawiać i stopniowo doszliśmy do pewnej rzeczy z przeszłości w jego życiu, którą Bóg chciał uporządkować. Kiedy się otworzył, opowiedział o tej konkretnej sprawie. Naprawdę był to cud. Duch Święty zaczął działać i ten człowiek stracił panowanie nad sobą. Był to silny, zdolny, inteligentny młody człowiek. Nie był to ktoś stary, ale zupełnie załamał się emocjonalnie, całkiem jak małe dziecko, i szlochał niemal w moich ramionach. A Bóg sam zajął się sprawą, która między nimi stała. Człowiek ten w ciągu tygodnia odżył. Przeprowadził się z Florydy, znalazł inną pracę, otworzył własną praktykę, jego córka powróciła. W ciągu około 3 miesięcy życie całej rodziny zostało zupełnie przemienione. A to wszystko zaczęło się w momencie, kiedy pozwolił Bogu zająć się tematem, który do tej pory ukrywał i odmawiał zajęcia się nim. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek widział coś równie dramatycznego. Widziałem naprawdę wielu ludzi, którzy doświadczali spotkania z Bogiem, ale ta historia była wyjątkowo gwałtowna. W momencie, w którym ta sprawa w jego życiu zaczęła wychodzić na światło dzienne, wszystko między nim a Bogiem stało się jasne. Był już w stanie odnaleźć swoją drogę do Bożego planu i po raz kolejny ruszyć z miejsca. Błogosławieństwo przyszło do jego domu i pracy, a on sam był szczęśliwy i wolny. A ja, jako że znałem trochę kontekst ostatnich 2 lat jego życia, widziałem, jak Bóg go wcześniej popychał. Kiedy ten mężczyzna próbował ruszyć w prawo, Bóg go spychał. Kiedy próbował ruszyć w lewo, Bóg znowu go spychał. Sam Bóg doprowadził go do miejsca, z którego nie udało się już obejść tego tematu. Musiało to zostać załatwione. A kiedy ta rzecz została nazwana po imieniu, a on się poddał, tak naprawdę było to wszystko, co było do zrobienia. Wszystko, o co Bogu chodziło, to, żeby się przyznał i uległ. W taki sposób właśnie Bóg załatwia z nami sprawy. Doradzałem naprawdę wielu ludziom i widzę, że gdzieś wewnątrz przechowywana bywa jakaś rzecz, która człowieka powstrzymuje w relacji z Bogiem. Jest jakaś jedna rzecz, której nie chce Bogu oddać. Jedna rzecz, której nie chce zmienić. Jeden warunek, którego nie chce spełnić. A Bóg nie spiera się z nami. On się nie targuje. Nie mamy z Nim do załatwienia transakcji. Mamy do zrobienia tylko jedną rzecz. Poddać się. Ustąpić. Okazać posłuszeństwo. A drogą do tego jest pokuta. Młody człowiek, syn marnotrawny, w tej przypowieści doszedł do punktu, z którego nie widział żadnego wyjścia. Podjął decyzję. Byłem głupcem, popełniłem błąd. Nie usprawiedliwiam się, nie szukam wymówek, ale wracam. I z góry zaplanował sobie, co powie ojcu. Chciał powiedzieć: ojcze, zgrzeszyłem, a nie, byłeś zbyt rygorystyczny, albo byłeś zbyt wąsko myślący, albo ten dom był zbyt religijny. Ale wyraźnie, popełniłem błąd. I już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Pozwól mi być jednym z Twoich najemników. To jest pokora. Kiedy dana osoba szczerze pokutuje, to jeśli jest potrzeba mycia podłóg, będzie to robić. Bez dyskusji. Taka osoba nie mówi: Boże, jestem na wyższym poziomie niż coś takiego. I ten syn powrócił. Przeczytamy kolejne wersety tej historii. Wstał i poszedł do ojca swego. Zobaczcie, jego decyzja nie była pełna, dopóki nie odwrócił się i nie poszedł. Jedną sprawą jest podjęcie decyzji, a drugą wytrwanie w niej. To dopiero jest całkowita pokuta. Podjęcie decyzji, zwrot i krok w drugą stronę. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się. Greckie wyrażenie mieć współczucie, ulitować się, oznacza być poruszonym w danej dziedzinie. Greckie słowo jest związane ze słowem wnętrzności, tą głęboko ukrytą częścią nas, która jest prawdziwym siedliskiem naszych najgłębszych uczuć. Jego ojciec zareagował niezwykle głęboko. I pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Zobaczcie, ojciec tęsknił za swoim synem, ale nie mógł zrobić żadnego ruchu, aż syn nie spełnił pierwszego wymaganego warunku – kroku pokuty. Syn powiedział: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ale ojciec nie dał mu szansy powiedzieć nic więcej. Ten chciał powiedzieć: uczyń mnie kimś takim, jakim są Twoi słudzy. Zanim jednak mógł to zrobić, ojciec powiedział: traktujcie go jako szanowanego syna rodziny. Przynieście najlepszą szatę, zabijcie tuczne ciele, nałóżcie pierścień na jego palec i buty na jego stopy. Zobaczcie, jak wielu z nas jest pozbawionych najlepszych rzeczy, które Bóg chce nam dać, ponieważ nie robimy tego, co zrobił ten młody człowiek. To bardzo ciekawe. W jakiś czas później pojawił się starszy brat, zdenerwowany tym, że ojciec przyjął syna, który zmarnował swoje dziedzictwo. Jeśli przestudiujemy charakter i zachowanie starszego brata, okazuje się, że był on człowiekiem religijnym, ale takim, który nie pokutował. I naprawdę wiele z takiej postawy ma miejsce w dzisiejszym Kościele, między ludźmi w tym narodzie i na świecie. Ludzie, o których byście nie pomyśleli, że mogą być religijni, uzmysłowiają sobie, czym jest pokuta. Odrzucają upór i bunt, odwracają się i wracają do Ojca. A potem wielu, po których byście się spodziewali, że się z tego ucieszą i powitają ich, reaguje z gorzknieniem i niezadowoleniem, ponieważ sami nie wypełniają warunku, którym jest pokuta. Widzicie, religijni ludzie muszą pokutować tak samo jak ci, którzy są nienawróceni i nie chodzą do kościoła. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. W większości wypadków ta droga to droga religii. Mamy nasze własne standardy religijne, nasze praktyki religijne, własne religijne skojarzenia. I trudniej jest pokutować komuś, kto jest religijny, niż komuś, kto nie ma z religią żadnego związku. Kiedy Pan w swej łasce ponad 30 lat temu spotkał się ze mną, naprawdę nic nie wiedziałem o religii. Ale byłem pewien jednego, że byłem grzesznikiem. Nie miałem z tym najmniejszego problemu. Nigdy nie było mi trudno przyznać, że jestem grzesznikiem. Myślę, że ten fakt ułatwił mi bardzo zbliżenie z Bogiem. Decyzja, za którą następuje działanie. Przyznanie się. Zgrzeszyłem, Ojcze, nie dyskutuję, nie tłumaczę się. Nie usprawiedliwiam. Nie mam żadnych argumentów. Oto jestem. Zrobię cokolwiek każesz. Oto jest pokuta. Jest też pewien obraz pokuty, który chciałbym wam przekazać ze Starego Testamentu. W nakazach kapłaństwa lewickiego znajdziemy coś, co może się wydawać bardzo odległe i nieadekwatne do rzeczywistości naszego życia. W 4 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej mówi się o ofierze za grzechy. I powiedziane jest, że jeśli kapłan zgrzeszy, powinien złożyć cielca w ofierze za swój grzech. Przywiedzie tego cielca do wejścia do namiotu zgromadzenia przed Pana, położy swoją rękę na głowie cielca i zarżnie go przed Panem. Powinien wyznać swój grzech nad tym cielcem, a potem go zabić. To jest pokuta. Symbolicznie, kiedy kapłan kładł swe ręce na głowie cielca i wyznawał nad nim swój grzech, ten grzech przechodził z niego na cielca. Następowało pewne zidentyfikowanie grzechu i cielca. Takie jest prawo składania ofiar w Starym Przymierzu. Gdyby kapłan tylko wyznał swój grzech i położył ręce na głowie cielca, to nie rozwiązałoby problemu. Kolejną rzeczą, którą musiał zrobić, to zgładzenie tego zwierzęcia. A kiedy zabijał cielca, zabijał jednocześnie swój grzech. Utożsamiał się z Bożym osądem tego grzechu. Pokuta to zgładzenie cielca. Rufus Mosley, wielki święty, który już od kilku lat jest z Panem, zwykł by umawiać: pamiętaj, przebaczenie przyjdzie, kiedy zaniechasz grzechu. Jeżeli nie zaprzestałeś grzeszyć, nie jest ci przebaczone. Jeśli wyznałeś swój grzech, przerzuciłeś go na cielca, ale nie wziąłeś tego ostrego noża i nie zabiłeś ofiarnego zwierzęcia, twój problem nie jest rozwiązany. Naprawdę wielu ludzi nie chce zabić cielca. W psalmie 139 Dawid pokazuje siebie jako człowieka, który wie, czym jest pokuta. Wiele z psalmów Dawida mówi o pokucie. Psalm 51 to oczywiście bardzo znany psalm pokutny, ale chciałbym przytoczyć kilka słów z psalmu 139, dokładnie 4 ostatnie wersety. Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie? Nienawidzę ich całą duszą, stali się wrogami moimi. Czasem zadaję chrześcijanom pytanie, czy my, będąc ludźmi wierzącymi, mamy prawo powiedzieć: nienawidzę ich całą duszą, stali się wrogami moimi. To z Psalmu 139, wers 22. Niektórzy ludzie mówią tak, inni odpowiadają nie. Chrześcijanie nie powinni mówić w ten sposób. Mówię im wtedy, żeby przeczytali sobie dwa następne wersety i zobaczyli, gdzie Dawid szukał Bożych wrogów. Mówią one: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Dawid nie przejmował się wrogami Boga gdzieś na zewnątrz. Dla niego ważni byli Boży wrogowie, którzy znajdowali się w jego sercu i w życiu. Mówił: Boże, jeśli gdzieś we mnie są jacyś Twoi wrogowie, to niech staną się oni również moimi wrogami. Nienawidzę ich, nie chcę ich, nie pójdę z nimi na kompromis, nie zawrę z nimi pokoju, nie będę ich tolerować. Wiele razy powtarzałem ludziom, że jeśli są gotowi tolerować diabła, będą musieli go tolerować. Jak długo godzisz się na to, by go znosić, tak długo zostanie. Jeśli będziesz go nienawidzić, pójdzie sobie. Pewien młody człowiek przyszedł do mnie pewnego razu i powiedział: bracie Prince, myślę, że mam demona pożądliwości. Ale powiedział: raczej mi się to podoba. Czy myślisz, że Bóg mnie uwolni? Na pewno nie. Tak długo, jak grzech sprawia ci przyjemność, możesz go sobie zatrzymać. Bóg nie uwolni cię od twoich przyjaciół. Bóg uwalnia od wrogów. Tak więc, jeśli jest jakiś wróg Boga w twoim życiu, spraw, żeby stał się on i twoim wrogiem. Wtedy Bóg przyjdzie ci z pomocą. Zastanawiam się, czy pamiętacie jeszcze pewne wyrażenie, które było niegdyś bardzo popularne. Ci z nas, którzy przeżyli II wojnę światową, znają taką często wtedy używaną frazę piąta kolumna. Nie wiem, czy znacie jej pochodzenie. Pierwszy raz użyto jej w 1936 roku, kiedy miała miejsce wojna domowa w Hiszpanii. Hiszpanie walczyli ze sobą nawzajem. W tej wojnie brał udział pewien generał oblegający jedno z hiszpańskich miast. Inny generał przyszedł do niego i zapytał: generale, jaki jest twój plan zdobycia miasta? Ten pierwszy odpowiedział: mam cztery kolumny nadciągające na miasto. Jedna z północy, druga z południa, trzecia ze wschodu i czwarta z zachodu. Zatrzymał się na chwilę i dodał: ale to po piątej kolumnie spodziewam się, że zdobędzie dla mnie miasto. Drugi generał zapytał: gdzie jest ta piąta kolumna? Na to ten pierwszy: w mieście. Stąd wzięło się powiedzenie piąta kolumna. To ta kolumna, która nie atakuje z zewnątrz, ale od wewnątrz. Jeżeli chrześcijanie kiedykolwiek są pokonywani, to są pokonywani właśnie przez piątą kolumnę. Diabeł nie może cię pobić z zewnątrz. Ale jeżeli jest w tobie piąta kolumna, to on ją wykorzysta, żeby cię pokonać. I będzie miał ją w tobie tak długo, jak długo będziesz ją tolerować. Ale jeśli powiesz jak Dawid: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. I jeśli znajdzie się we mnie coś złego, prawdziwa pokuta będzie wyrażona słowami: Boże, wypowiadam tej sprawie wojnę. Będę jej nienawidzić. Pozbędę się jej. Nie będę tolerować Twoich wrogów w moim życiu. Byłem w pewnej sytuacji. Znajdowałem się w kościele Assembly of God w mieście, którego nazwy nie podam. Prowadziłem w piątek po południu nabożeństwo dla ludzi, którzy potrzebowali uwolnienia od złych duchów. Żona baptystycznego pastora, która tam była, nie wierzyła w to, o czym głosiłem. Kiedy ją potem poznałem, opisała mi swoje odczucia. Powiedziała: nienawidziłam cię całą sobą. Gdybym mogła wstać i wyjść, zrobiłabym to. Ale w czasie spotkania nie dzieliła się tymi odczuciami. Następnego poranka, w sobotę, prowadziłem w tym samym kościele studium biblijne. I znów była tam ta kobieta. Tym razem studium nie miało nic wspólnego z uwolnieniami czy czymkolwiek z tym związanym. Nie pamiętam już tematu. Ale na końcu tego nabożeństwa ta żona pastora podeszła do mnie i powiedziała: panie Prince, potrzebuję uwolnienia. Nauczyłem ją, że jedną z tajemnic jest poczekanie, aż ludzie zostaną doprowadzeni do ostateczności. Uwolnienie jest dostępne dla desperatów. Kiedy znajdziesz się w takim stanie, Bóg przybędzie ci na pomoc. Więc odpowiedziałem tylko, dobrze. Powiedziała, potrzebuję uwolnienia w tej chwili. Odpowiedziałem znów, dobrze. Ona na to, muszę je dostać. Powiedziałem, chwała Panu. I nadal nie zaoferowałem jej żadnej pomocy. Kobieta ta podeszła do ołtarza, uklękła i zaczęła się modlić. Modliła się coraz głośniej i głośniej, aż wreszcie wszyscy w kościele słyszeli, co mówiła. A wypowiadała ona słowa, które mnie zdumiały. Wołała, w moich żyłach nie płynie ani kropla błękitnej krwi. W moich żyłach nie płynie ani kropla błękitnej krwi. W moich żyłach nie płynie ani kropla błękitnej krwi. Cóż, mam brytyjskie pochodzenie i jestem przyzwyczajony do brytyjskiego snobizmu. Brytyjczycy nie uważają, że coś jest stare, o ile nie ma to 300 lat. Ale nie spodziewałem się, że Amerykanie myślą w podobny sposób. Przysłuchiwałem się w zdumieniu. Kontynuowała, powtarzając tę deklarację, aż Bóg spotkał ją przy tym ołtarzu. Nie modliłem się z nią. Nikt się z nią nie modlił. Bóg sam się z nią spotkał. Powiedziała mi później. Wiesz, byłam zawsze wychowywana w wierze w to, uczono mnie tego, że to, iż moi przodkowie przybyli na Mayflower, sprawiło, że jestem kimś szczególnym. Miałam wyjątkowe pochodzenie, które wyróżniało mnie od innych ludzi. Bóg rozprawił się z moją pychą, kiedy głosiłeś. Bóg położył swój palec na tej konkretnej rzeczy, która stała między nią a nim, jej dumie z własnego pochodzenia, dumie z przodków. I Bóg doprowadził tę kobietę, pyszną baptystkę, do miejsca, gdzie w kościele Assembly of God sama wyznała tę rzecz przed wszystkimi tam obecnymi. A kiedy to zrobiła, została uwolniona. Pycha, moc pychy nad jej życiem została złamana. Oto miejsce, w którym musimy się znaleźć. W pewnym miejscu Jezus powiedział tak, a jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy przyszło do was Królestwo Niebios. A w podobnym fragmencie w innej Ewangelii zostało napisane. Jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Niebios. Dowiadujemy się, że Duch Boży to Boży palec. Jest to bardzo odkrywcze. Duch nie jest jak jakaś wielka dłoń, która sięga w dół i przykrywa jakiś obszar. Jest jak palec, który zostaje wyciągnięty i samym swym czubkiem dotyka dokładnie tej rzeczy, która musi być dotknięta. A kiedy Duch dotyka tej sprawy w twoim czy w moim życiu, wtedy to, co jest naszym miejscem buntu przeciwko Bogu, kiedy się uniżymy, kiedy się poddamy, staje się miejscem przełomu, ulgi. Bóg może ponownie sprawić, że wyruszymy we właściwym kierunku. Może nas potraktować jako marnotrawnego syna. Może powiedzieć, czekałem na ciebie, jestem gotowy, by cię przyjąć. Możesz zrzucić łachmany, możesz nałożyć pierścień, symbol autorytetu. Możesz ubrać płaszcz, symbol sprawiedliwości. Możesz włożyć buty, symbol Ewangelii pokoju. Ale tak długo, jak długo w twoim sercu jest niewidoczny bunt, ze strony Boga nie może zaistnieć akceptacja w najpełniejszym sensie tego słowa. A więc ta sprawa między tobą i Bogiem musi zostać rozwiązana. Sprawa w twoim sercu i życiu, która nie zgadza się z Bożą wolą i Jego wymaganiami. Duch Święty położył na niej swój palec, dotknął jej. Nie musi to być jakaś wielka dziedzina, po prostu jedna konkretna rzecz. Pismo mówi, ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. I jest to prawdą w naszej relacji z Bogiem. Możemy chcieć wypełniać Bożą wolę w każdej dziedzinie, z wyjątkiem jednej. Ale jeśli mu się sprzeciwiamy w jednej sprawie, jesteśmy buntownikami. Chcę zamknąć modlitwą, którą modlił się Dawid. Jeśli chcecie wypowiedzieć te słowa razem ze mną, jesteście zaproszeni. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Amen.